Chwała Bogu, bracia i siostry. Nie wiem, część z was na pewno była tu tydzień temu i wtedy właśnie zacząłem mówić na taki temat chrześcijanin i trójca. Tak spróbuję w ciągu 5 minut powtórzyć to, co mówiłem tam, a tam to trwało troszkę dłużej, żeby nam to przybliżyć. Słowo trójca, tak jak już wspomniałem wtedy, czasami wywołuje u nas taki dyskomfort, bo czasami tak się boimy, czy my nie mówimy przypadkiem o trzech bogach, jak to naprawdę wygląda. I dlatego bardzo często omijamy ten temat, jak gdyby zapominamy o tym, że jeśli chodzi o tą dobrą nowinę, to ona została zaprojektowana przez Ojca, wykonana przez Pana Jezusa Chrystusa tam na krzyżu, a zrealizowana i realizowana przez Ducha Świętego, który został nam posłany. Tak więc Ojciec, Syn i Duch Święty biorą udział w dziele z naszego zbawienia. Dlatego ten temat jest taki bardzo ważny i myślę, że w każdym tu pokoleniu trzeba o tym mówić. Wspominałem również wtedy o takich założeniach wstępnych, które musiałem wtedy tu poczynić. Teraz tylko 2 podam, bo wtedy ich było 7. Pierwsze było takie, że opieramy się tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. To, co jest zapisane w Bożym Słowie, jest dla nas stałe i niezmienne, jest święte i bezbłędne. To jest tak bardzo ważne. A druga bardzo ważna prawda, bardzo ważne tu założenie, które sobie przyjęliśmy, to jest to, że my nie potrafimy ogarnąć Boga. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę, że my jako ludzie, umysłem ludzkim, nie jesteśmy w stanie Boga pojąć, bo On jest ponad nami. Bo On jest tym, który stworzył wszechświat. On jest tym, który trzyma wszystko w swoich rękach, dlatego my nie jesteśmy Go w stanie pojąć. To były takie 2 założenia, które 2 główne, a potem podałem tą definicję trójcy, one są różne, są takie dłuższe, krótsze. Może teraz podam tą krótszą, która mówi w ten sposób, że Bóg objawia się w 3 osobach. Że Bóg objawia nam się przez Ojca, przez Syna i przez Ducha Świętego. Jeden Bóg objawia się nam w 3 osobach. I tak to mówiłem tydzień temu, że mamy takie 3 podstawowe fundamenty, które żeśmy mieli tutaj zapisane. Ja wierzę, że wszyscy to widzimy. Są 3 fundamenty odnośnie trójjedynego Boga, bo to słowo trójjedyny Bóg jest lepsze niż trójca, ale trójca się przyjęła. Pierwsza rzecz jest taka, że Bóg jest jeden. Jest jeden Bóg, nie ma 3 Bogów. Drugi fundament jest taki, że są 3 osoby boskie. Ojciec, Syn i Duch Święty. I trzecia rzecz z tym związana jest, że te osoby są współwieczne i współrówne. Gdy mamy te 3 fundamenty, te 3 zasady i ich się będziemy trzymać, wówczas jesteśmy w zgodzie z Bożym Słowem. Jeden Bóg objawiony w 3 osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, które są współwieczne i współrówne. I to jest ten fundament trójjedynego Boga, o którym mówi Boże Słowo, o którym mówi Biblia. To są te 3 fundamenty. Potem tu zrobiłem taki rysuneczek. Jest jeden Bóg objawiony w 3 osobach, które są wieczne i równe, czy współwieczne i współrówne. I tak się starałem to przedstawić, żebyśmy mieli to zrozumienie, że gdyby brakło któregokolwiek z tych 3 fundamentów, wówczas ta nauka, to pojmowanie nie jest zgodne z Bożym Słowem i prowadzi do błędu. Może przypomnę, gdybyśmy tak zobaczyli, że zapomnimy o tej podstawowej prawdzie, że jest jeden Bóg, to wtedy mamy 3 osoby, które są równe i które są wieczne. Co się wtedy dzieje, gdy tej prawdy nie ma, gdy nie ma tego fundamentu? Wówczas mamy do czynienia z politeizmem, albo tak jak mówią tu niektórzy, z tryteizmem, bo byśmy mieli jak gdyby 3 osoby, 3 bogów, które są sobie współrówne. Ale mamy te 3 rzeczy, 3 fundamenty i one nam to zabezpieczają, że jesteśmy zgodni z Bożym Słowem. Tych innych przypadków może bym teraz już tu nie mówił. I starałem się omówić dwa z tych trzech fundamentów. To, że jest jeden Bóg, co jest tak bardzo ważne, że Bóg jest jeden. Może przypomnijmy sobie jedno miejsce, które jest zapisane w Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka, rozdział 12, wiersz 29. Chociaż tydzień temu się opierałem bardziej na Starym Testamencie, na Piątej Księdze Mojżeszowej, na rozdziale 6 i wierszu 4, ale mówiłem, że również to stwierdzenie mamy zapisane w Nowym Testamencie. Gdy Pan Jezus był zapytany o to, jakie przykazanie jest najważniejsze i pierwsze, to tak powiedział: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Jest tylko jeden Bóg. I to jest ta pierwsza prawda, ten pierwszy fundament, który żeśmy sobie starali w jakiś sposób omówić. A potem żeśmy przeszli do tych trzech osób, że są te trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty, i starałem się wskazać zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, jakie są przesłanki do tego, że to jest prawdą. Jeśli chodzi o Stary Testament, to wskazywałem jakby przede wszystkim na dwie rzeczy. To określenie Pan jest jeden, czy Bóg jest jeden, które jest zapisane w Piątej Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale i w 4 wierszu. Określenie Pan, Bóg, to jest Elohim i to jest jakby w liczbie mnogiej. To nie jest liczba pojedyncza jako nazwa Boga, ale liczba mnoga. Natomiast słowo jeden to jest słowo po hebrajsku również echad, które mówi, że jest jeden, ale to nie znaczy, że pojedynczy. A żeby to tak bardziej wtedy przybliżyć, to podawałem taki przykład, kiedy Pan Bóg powiedział zaraz tu na początku, w drugim właśnie rozdziale, kiedy mówił o mężu i o żonie, to tam powiedział tak, że ci dwoje staną się jednym ciałem. I to jednym ciałem to również było to słowo echad i to pokazywało na to, że jeden może znaczyć, że tych osób w tej jedności jest jakby więcej. To było przede wszystkim jako Stary Testament, chociaż były inne, może przypomnę, Pan Bóg tak powiedział: uczyńmy człowieka na obraz nas, więc Pan Bóg mówił jak gdyby w liczbie mnogiej, mówił do kogoś, kto mu jest z pewnością równy. Kiedy była budowana wieża Babel, to Pan Bóg w pewnej chwili tak powiedział: zejdźmy na dół i zobaczmy, co oni robią. To również był taki wskaźnik, że Bóg z kimś rozmawiał, miał z kimś społeczność jako z równym sobie. Jeszcze są inne rzeczy, ale o nich bym teraz tu nie chciał mówić. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, oczywiście, tak jak to wspominałem, słowo Trójca nie występuje w Biblii, natomiast są przesłanki, które wskazują i pokazywałem w wielu miejscach, gdzie są wymienieni Ojciec, Syn i Duch. Może, żeby za długo tu nie mówić, ale przypomnijmy sobie ten moment, kiedy Pan Jezus chciał być ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Wiemy, że Jan Chrzciciel się wzbraniał, ale w końcu się zgodził i Pan Jezus wszedł do wody, Jan Chrzciciel go ochrzcił, a potem on wychodził z wody. Jak Jan Chrzciciel tu wychodził z wody, to jak gdyby była taka nowa sytuacja, bo czytamy, że stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy i rozległ się głos z nieba, który mówił: oto jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. A więc to mamy taki obraz tych trzech osób, które jak gdyby występują jednocześnie. Ludzie mogli być tego świadkami, ludzie mogli to słyszeć, że tak właśnie było. I w zasadzie na tym żeśmy zakończyli w zeszłą środę: jeden Bóg i trzy osoby. Natomiast nam został jakby ten trzeci filar, to jest ten, że jest że te osoby są współwieczne i współrówne. To jest również bardzo ważna sprawa, aby zdać sobie z tego sprawę, że Ojciec, Syn i Duch Święty są współwieczni i współrówni. Czemu to jest takie ważne? To jest takie ważne dlatego, że i w przeszłości, I nie tak dawno, i w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy mówią, że Pan Jezus Chrystus był dobrym nauczycielem, że był dobrym człowiekiem, że był prorokiem, że był jednym z wielkich tu proroków, że dobrze czynił, że dobrze nauczał, że powinniśmy słuchać Jego nauk, ale zaprzeczają boskości Pana Jezusa Chrystusa, tego, że Pan Jezus Chrystus jest współrówny i współwieczny z Bogiem Ojcem. I dlatego dzisiaj chciałbym się na tym właśnie skupić, żeby pokazać na bazie Słowa Bożego i tylko wyłącznie dzisiaj Słowa Bożego, że Pan Jezus Chrystus jest współwieczny i współrówny z Ojcem. Bo to jest ważna sprawa, bo to jest ważna sprawa dla naszej wiary, dla naszego wewnętrznego przekonania, ale także to jest ważne i z tego względu, jak to wspominałem w zeszłym tu tygodniu, jeżeli ktoś nas się zapyta, żebyśmy umieli odpowiedzieć. Tu nie chodzi o to, żeby się na przykład, żeby prowadzić niekończące się dyskusje ze świadkami Jehowy, ale chodzi o to, żeby w nas było to przekonanie, że ja wiem, że Jezus Chrystus, ten, który mnie zbawił, że On jest Synem Bożym, że On jest Bogiem w pełni mocy i On jest jedno z Ojcem. I to chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie razem na to spojrzeli. Jest wiele miejsc, które by można było na ten temat znaleźć. Ja bym powiedział, że jest setki miejsc w Nowym tu Testamencie, które tak bardzo jasno o tym mówią. Ale dzisiaj chciałbym się skupić głównie na Ewangelii Jana, na fragmentach, które tak bardzo jasno wskazują, kim naprawdę był Pan Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyście wspólnie razem ze mną próbowali prześledzić to i zbliżyć się do tej prawdy. Jan pierwszy rozdział i pierwsze trzy wersety. Chciałbym najpierw się tymi rzeczami zająć. Jan pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety. Dzisiaj bym mniej pisał, ale chciałbym jednak też wam coś tu narysować, dlatego że jak człowiek widzi i słyszy, to zawsze więcej tu zapamięta, przynajmniej tak się uczyłem w szkole. Tutaj tak czytamy pierwszy rozdział. Ja myślę, że wszyscy praktycznie znamy ten werset, ale te trzy wersety, ale przeczytajmy je jeszcze raz. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię, wiemy, że są cztery. I wiemy, że były tu napisane przez różnych ludzi w różnym czasie. Gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Mateusza i Ewangelię Łukasza, to ci autorzy podawali w swojej treści, jak gdyby jaka była genealogia Pana Jezusa Chrystusa. To jest taka dość ważna sprawa i spójrzmy może na to przez moment. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, właściwie chciałbym przeczytać pierwszy i szesnasty werset. Nie wiem, czy to potrafimy, ale tutaj mamy zapisane coś, czego często tu nie czytamy, bo wydaje nam się, że to nie jest aż takie ważne. Wiemy, że Mateusz był Żydem i dla niego wszelkie chronologie, wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem, z pochodzeniem były tak bardzo ważne jak dla każdego Żyda. I dlatego on zaczął w ten sposób swoje przesłanie, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. W ten sposób tutaj jest nam pokazane, że Pan Jezus Chrystus pochodzi z rodu Dawida i z rodu Abrahama. Czyli cofamy się i idziemy w tył, no bardzo głęboko, bo pewnie 1500-1600 lat przed naszą erą. W ten sposób mamy to zapisane. Gdybyśmy zobaczyli na 16 werset. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. To się kończy, ten spis tych nazwisk, czasami warto sobie to przeczytać, na tym, że Józef był mężem Marii, a Maria była matką Pana Jezusa Chrystusa. A więc wiemy, że mamy tu zapisane bardzo jasno, że Józef nie był ojcem Pana Jezusa Chrystusa. To jest takie bardzo dziwne, ale były i są przeróżne sekty pseudochrześcijańskie, które nawet dochodzą do takiego stanu czy stwierdzenia i mówią, że Józef był ojcem Pana Jezusa, co nie jest prawdą, bo Słowo Boże tak nam nie mówi. Ale Słowo Boże nam mówi tak bardzo jasno, że Józef był mężem Marii, a Maria była tą, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Dlatego tych 16 wierszy jest też ważnych, bo one nam pokazują tak bardzo jasno, jaki jest ten rodowód jakby ziemski czy cielesny Pana Jezusa Chrystusa. On był od Abrahama poprzez Dawida aż do Marii, która była matką Pana Jezusa. A gdybyśmy spojrzeli do Ewangelii Łukasza, może spójrzmy jeszcze, to jest 4 rozdział, werset 23. Trzeci rozdział i werset 23, źle powiedziałem, przepraszam. Tutaj mamy z kolei tak napisane: a Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa. Tutaj z kolei Łukasz, który, tak jak sam pisze, bardzo dokładnie wszystko sprawdzał, wszystko zbierał, to napisał tak, że Jezus był, jak mniemano, synem tu Józefa. To jest też taka bardzo ciekawa informacja, która nam mówi o tym, że w tym czasie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, przynajmniej przez te 30 lat, ale też i potem przez te 3 następne lata, w zasadzie nikt z ludzi tu tak za bardzo nie wiedział, kto był ojcem Pana Jezusa. Ale mniemano, ludzie myśleli, mieli przekonanie, że on był synem Józefa. W ostatnim 38 wierszu, jakbyś jeszcze może to pokazał, tu z kolei mamy tak napisane, tutaj znowu ta genealogia się nam cofa i dochodzimy aż do Adama, czyli pierwszego tu człowieka, który był Boży. Ktoś by mógł tak się zapytać, jaki to ma związek z Ewangelią Jana, z pierwszym tu rozdziałem i te pierwsze 3 wiersze. Zauważmy, że i Mateusz, i Łukasz starali się przedstawić, jaka była genealogia Pana Jezusa Chrystusa w sensie ziemskim, bo pokazywali, jak wyglądali przodkowie Marii i Józefa. Ale wskazywali tak bardzo jasno, że Józef nie był ojcem Pana Jezusa. To jest taka jakby prosta prawda, ale bardzo zasadnicza prawda. A teraz spójrzmy na to, co mamy zapisane w tym pierwszym rozdziale w Ewangelii Jana, te 3 wiersze, bo na nich bym się chciał teraz skupić. Tak się mówi często, że to jest prolog. I ten pierwszy werset, on mówi tak: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To jest też rodzaj genealogii Pana Jezusa Chrystusa, ale to jest inna genealogia, bo tamta była ziemska, tamta się odnosiła do tej ludzkiej strony Pana Jezusa Chrystusa, natomiast ta odnosi się do tej boskiej części Pana Jezusa Chrystusa. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tu jest takie ważne słowo, które mówi, ja może go tu zapiszę, to słowo mówi na początku. Gdybyśmy teraz spojrzeli do pierwszego listu Jana, do pierwszego rozdziału i chyba pierwszego wiersza, to spójrzmy tam, Jan znowu mówi o Panu Jezusie, znowu mówi o Nim. Tutaj z kolei Jan pisze tak do odbiorców swojego listu: co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały. o słowie żywota. Tu znowu Jan mówi o Panu Jezusie Chrystusie. Ale spójrzmy na to, że on tu mówi troszkę inaczej. Bo tutaj Jan mówi, może ja to napiszę innym tu kolorem. Tutaj Jan mówi tak, co było od początku. Od początku. Więc mamy jak gdyby dwa różne sformułowania. Tam żeśmy mieli napisane, co było na początku, a tu mamy napisane, co było od początku. To są dwa różne słowa. A teraz spójrzmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do pierwszego rozdziału i pierwszego wiersza. Co tam z kolei mamy napisane? Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz, tutaj tak czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli mamy znowu to słowo na początku. To może się zdawać nam na pierwszy rzut oka takie skomplikowane, ale spójrzmy, jak to wygląda w czasie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo są ludzie, którzy mówią tak. Może jeszcze wrócę do tego, co żeśmy tutaj mieli. Naszym tu założeniem jest, fundamentem, że Pan Jezus Chrystus jest współwieczny i współrówny z Ojcem. I mamy sprawę współwieczności i współrówności. Są ludzie, którzy mówią, że Pan Jezus miał początek. I dlatego staram się tu pokazać tą różnicę. Spójrzmy na taki wykres, taką linię czasu. I ta linia czasu się nam ciągnie jak gdyby od nieskończonej przeszłości, która była kiedyś i która się nam ciągnie do przyszłości tu nieskończonej, która będzie. Coś takiego jest. To jest linia czasu. Nazwijmy sobie to linią czasu. Linia czasu. I teraz starajmy się sobie to przybliżyć. Dajmy tutaj taki punkt zero. Punkt zero to jest, to tak się mówi, to ja myślę, że wszyscy to pamiętamy, początek naszej ery. Za początek naszej ery przyjmuje się to, kiedy Pan Jezus Chrystus się urodził. Nawet ludzie, którzy nie są chrześcijanami, jak gdyby zgadzają się z tym i tak mówią, dobra, to żeśmy przyjęli jako początek naszej ery. Wszystko to, co było przed tym, określamy mianem przed naszą erą, a to, co jest po roku zerowym, naszą erą. Tak, tam takie zdarzenie, które było w tamtym czasie. W tamtym czasie w Jerozolimie królem był Herod Wielki. Ja myślę, że to pamiętamy, bo to był ten, który chciał zabić Pana Jezusa, chciał i dał taki rozkaz, że wszystkie dzieci poniżej trzeciego roku zostały tu zabite. A więc tu mamy taki punkt w czasie, punkt zero, wtedy, kiedy ogólnie wszyscy przyjmują, to jest moment, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, w tym czasie królem był Herod Wielki. Dzisiaj mamy rok 2017, prawda? Tak to wygląda tutaj, tak jesteśmy w czasie. Gdybyśmy poszli z kolei w tą stronę, to mogę tak to przybliżyć. W roku 1000 przed naszą erą był król Dawid. Żebym się nie pomylił, ale chyba mniej więcej w roku 1500 przed naszą erą był Mojżesz. Czyli to mamy kilka takich rzeczy, dat, które są w czasie. My jesteśmy w roku 2017, tutaj był ten punkt zero. W roku 1000 przed naszą erą był królem Dawid, a w roku 1500 przed naszą erą był Mojżesz i tam działał. A teraz myśmy tak czytali, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku. Czyli, że musiał być jakiś początek. Tu sobie go zaznaczmy, to jest początek. To nie było w nieskończonej przyszłości, tam kiedyś, ale to było w jakimś konkretnym punkcie czasu. Różni ludzie to twierdzą. patrząc na Biblię, na Słowo Boże, jeśli chcemy brać to dosłownie, to według różnych tu obliczeń to byłoby 6 tysięcy lat przed naszą erą. Z kolei ci, którzy mają inne tu poglądy, to twierdzą, że to było miliony lat przed naszą erą. Ale był jakiś punkt umowny, który nazywamy początkiem. I my czytamy tak, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W tym punkcie Bóg stworzył niebo i ziemię. To było na początku. Tu jest ten właśnie początek i to jest tak bardzo ważne. Zaraz jakbyśmy zobaczyli na Jana pierwszy rozdział i pierwszy werset. Może te trzy pierwsze wersety. Tutaj ten brat ma bardzo dużo pracy przeze mnie, ale myślę, że jakoś się ze mną zgodzi. Na początku było Słowo. A więc tu mamy ten początek, tu w tym miejscu. I my tak czytamy, że na początku Słowo było. To Słowo już było. To nie jest w ten sposób, że to Słowo się zaczęło od początku, ale ono już tu było. Czyli to Słowo, ono było gdzieś od zamierzchłej przeszłości, a na początku ono już było. To jest Słowo. To Słowo już było. Natomiast jeszcze raz bym cię prosił, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Tutaj z kolei Jan pisze tak, co było, już to mówiłem, od początku. Tam jest na początku, a tu jest od początku. O to, co żeśmy widzieli, słyszeli, czego żeśmy dotykali. A więc Jan przedstawia konkretny punkt w czasie, w którym zaczęli widzieć, słyszeć, dotykać Pana Jezusa Chrystusa. To był ten konkretny punkt w czasie, ten. To było na początku, on tak mówi. To było jakby zupełnie coś innego. I tu się pojawił na ziemi Jezus Chrystus. On się pojawił tu na ziemi. Chciałbym, żebyśmy to wszyscy razem w jakiś sposób zrozumieli. Ja myślę, że nie jest to aż takie bardzo trudne. Są słowa od początku i są słowa na początku. Pan Bóg stworzył niebo i ziemię na początku, czyli w konkretnym miejscu, punkcie czasu. Natomiast Słowo, o którym pisze Jan, ono już było na tym początku, a więc Słowo było jakby wcześniej, czyli to Słowo było w przeszłości. I to jest taki pierwszy wskaźnik, taka wskazówka, która pokazuje nam na tym, no bo wiemy, że Jezus Chrystus jest tym Słowem, że On istniał, zanim rozpoczął się czas, zanim był tu początek. To jest taki prosty obraz, który to pokazuje. A więc Słowo istniało już przed początkiem, bo jak był początek, to ono już było. To Słowo już było. I to jest taki dość ważny punkt, na który chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą tu uwagę. Słowo... Jan, pierwszy rozdział, jak pisał. Na początku było Słowo, a więc w momencie stworzenia świata, w momencie stworzenia nieba i ziemi, to Słowo już było. Ono już było. Ono nie zaistniało, ale ono już było. Ono istnieje od wieczności. I tak tutaj żeśmy czytali, ono było na początku u Boga. A więc zanim było stworzenie nieba i ziemi, to co było tu w przeszłości, w dniach odległych, Słowo już istniało na początku u Boga. I ten punkt jest no tak bardzo ważny. Może jeszcze, żebyśmy skończyli z tym rysunkiem, żebyście się nie musieli tu denerwować, ale jeszcze tutaj jest kilka rzeczy, które są ważne, a potem przejdziemy tam do tego. Był taki moment w historii, czyli ten początek, kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. To był taki tu początek. Ale spójrzmy, co jest napisane Ja to szukałem przed chwilą. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale i w 9 wierszu. Tu jest bardzo ważna informacja. Drugi list Piotra, 3 rozdział i 9 wiersz, tutaj tak czytamy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I następny werset, jakby można było. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa, to co zostało tu stworzone, z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Piotr tutaj w ten proroczy sposób mówi, może to jest jeszcze inny kolor, że to niebo i ta ziemia, które miały tu początek, przyjdzie kiedyś taki moment w historii, to nie wiemy kiedy, że to zniknie. Że to wszystko zniknie. Czyli to, co zostało stworzone na początku, niebo i ziemia, to, co miało tu początek, przyjdzie taki moment, że to zostanie spalone, przeminie z trzaskiem. Czyli to nie jest wieczne. To tak też przy okazji, no żebyśmy mieli taką jasność. A teraz już wróćmy do 1 rozdziału z Ewangelii Jana. Do tych pierwszych 3 wierszy. Co mamy tutaj napisane? Tu mamy napisane tak. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tutaj są 3 rzeczy związane ze Słowem. Może jeszcze w ten sposób powiem. Ewangelia Jana bardzo różni się od pozostałych 3. Dlaczego się tak działo? To się działo między innymi z tego względu, że ona została tu napisana bardzo późno. Tamte 3 już były i Jan pisał coś adekwatnie do słuchaczy tamtego czasu. Być może o tym powiem za tydzień. Ale on pisał do nich już troszkę inaczej, troszkę innym tu językiem. I on im mówił o Panu Jezusie jako o Słowie. To słowo w języku greckim ma... Bo na pewno, żeście się z tym spotkali, ono brzmi logos. I Pan Jezus tak powiedział, że na początku, czyli tutaj, było już to słowo. Ale on powiedział coś bardzo ważnego odnośnie tego słowa. Słowo było u Boga. To słowo jak gdyby nie istniało samo dla siebie, czy samo w sobie. Ale to słowo było u Boga. To jest bardzo ważne stwierdzenie. W języku greckim, ja tego nie znam, ale tak to czytałem, to określenie słowo było u Boga powinno być przetłumaczone dosłownie, że to słowo było twarzą w twarz z Bogiem. Że było w takiej bardzo bliskiej relacji, społeczności z Bogiem. Tak więc to stwierdzenie, że słowo było u Boga, to znaczy, że to słowo nie istniało jakby samoistnie, ale miało ścisły związek z Bogiem, bo to słowo było u Boga, było twarzą w twarz z Bogiem. To jest druga prawda związana z tym słowem i 3 prawda związana z tym, która brzmi tak, a Bogiem było słowo. To jest takie stwierdzenie, które mówi tak, że słowo było Bogiem. Jeśli chodzi o dosłowne tłumaczenie, to dosłowne tłumaczenie jest troszeczkę inne. Ono mówi w ten sposób, że słowo było boskie. Słowo było boskie, a to znaczy, że było... Teraz wspominam o tym, cośmy mówili przed tygodniem, że słowo było tej samej substancji, tej samej materii, tym samym bytem, co Bóg. Że to było jednakowe. Słowo było boskie. W naszym przekładzie tak mamy to napisane, że słowo było Bogiem. Ten wiersz on nam bardzo dużo mówi, bo ten wiersz nam mówi o tym, że słowo było zanim się zaczął czas, że ono było przed początkiem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to słowo było, może ja to nawet tu zapiszę, że to słowo było u Boga, bardzo blisko, twarzą w twarz, i że to słowo było boskie, Bogiem tej samej natury, materii, co Bóg. Ten wiersz jest o tyle ważny, że jeżeli ktoś z was by miał kontakt ze Świadkami Jehowy, oni mają już w tej chwili swój przekład, jeśli chodzi o Nowy Testament, który ma taką dziwną nazwę, Pisma Greckie, no nie wiem czemu tak się to nazywa, i oni mają w tym wierszu tą ostatnią część, a Bogiem było słowo, Bogiem mają z małej litery. I oni twierdzą w ten sposób, że to był taki mniejszy Bóg. Tak tylko przy okazji chciałbym no to powiedzieć. Ale ten werset nam daje tą prawdę, że słowo było na początku, że słowo było twarzą w twarz z Bogiem i że słowo było boskie. Czyli to nam pokazuje, że to była ta sama materia, co Bóg. I dlatego ten werset jest dla nas taki bardzo zasadniczy. On jest dla nas zasadniczy, bo on nas utwierdza w tym, że Jezus Chrystus, Słowo, jest tej samej substancji, co Ojciec, jest tej samej substancji, co Bóg, czyli to jest dla nas potwierdzenie tego, że Jezus jest osobą trójjedynego Boga. Natomiast w wierszu drugim mamy to powtórzone znowu, że ono było na początku. W pierwszym wierszu było napisane, że na początku było Słowo, a potem mamy jakby to potwierdzone, że ono było na początku u Boga. Jeszcze nic tu nie było. Nie było żadnego stworzenia, żadnego nieba, żadnej ziemi, a to Słowo już było u Boga. A to było razem. Bardzo ważna sprawa, która nam mówi o tym, że Jezus Chrystus jako Słowo Boże, jako Logos jest wieczny, że On sięga w tą stronę aż do wieczności. I w związku z tym no ta prawda jest taka bardzo ważna. Natomiast w trzecim wierszu mamy z kolei tak napisane. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Tutaj jest mowa znowu o Słowie, że wszystko powstało przez Słowo, a bez Słowa nic nie powstało, co powstało. To również jest no tak bardzo ważne, bo to nam z kolei wskazuje na to, że Pan Bóg stwarzając wszystko, stworzył go przez Słowo, przez Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan, tylko zaraz to poszukam. To jest pierwszy rozdział i 15 werset, 15, 16 i 17. No nie chciałbym tu powiedzieć, że apostoł Paweł potwierdza to, co mówi Jan, ale chciałbym to powiedzieć tak, że Duch Święty natknął apostoła Pawła, który napisał to samo, co pisze Jan. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Może wpierw wiersz tu 16, a 15 byśmy się zajęli później. Tutaj mamy napisane tak. Ponieważ w Nim, to znaczy w Chrystusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Spójrzmy na to, że tutaj mamy opisaną jakby rolę Pana Jezusa Chrystusa w momencie stworzenia. To jest mało, że Pan Jezus Chrystus jako Słowo był obecny, ale Pan Bóg, stwarzając świat i wszystko to, co w Nim jest, stwarzał to przez Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim zostało wszystko stworzone. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Chciałbym to powiedzieć, że często jak my czytamy to słowo, jakby to zapominamy o tym najważniejszym, że to jest nasza nadzieja, to jest nasza nauka, to jest nasza wiara. Pan Jezus Chrystus, przez Niego, dla Niego i w Nim zostało wszystko stworzone, dlatego że On to już był. On tu nie został stworzony. On nie ma początku, ale on już był w momencie stworzenia i on był, może przepraszam za określenie, takim głównym aktorem tego stworzenia, bo Pan Bóg przez niego, w nim i dla niego wszystko stworzył. W wierszu 7, przepraszam, w wierszu 17, to jest w następnym, mamy to znowu potwierdzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. To jest tu następny wiersz, który nam mówi o tym, że Pan Jezus jest ponadczasowy, że jest pozaczasowy, bo on jest przed wszystkimi rzeczami i w nim to wszystko, to co tutaj jest, zostało stworzone i ugruntowane. W Jezusie Chrystusie wszystko to zostało stworzone i ugruntowane. A może teraz przejdźmy do wiersza 15. W ten sposób apostoł Paweł zaczął. On, to znaczy Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Dlatego, że to stwierdzenie też jest ważne i ono czasami wywołuje w nas troszkę taką konsternację. Jezus Chrystus, o tym będę mówił może za chwilkę, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Bo czasem byśmy mieli taką tendencję do stwierdzenia, że jeżeli On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, to znaczy się, że On był stworzony jako pierwszy. A tutaj mamy zupełnie inne znaczenie. On jest pierworodny, jak pierwszy dla każdego stworzenia, dla wszelkiego stworzenia. I to stwierdzenie też jest dla nas tak bardzo ważne. Jezus Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze tutaj do wiersza 18, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym jednak wspomnieć. Do wiersza 18 to z kolei tak tu czytamy o Panu Jezusie Chrystusie. On także jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, tak, aby we wszystkim był pierwszy. Tutaj w tym wierszu z kolei mamy taką prawdę, spójrzmy. On jest pierworodnym z umarłych. Tutaj jest inna treść. Tam było tak napisane, że jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Czyli jest dla każdego, jest pierwszy. Natomiast w tym miejscu mamy tak napisane, że Jezus Chrystus jest pierworodnym z umarłych. I to jest inna treść. Chcielibyśmy może jeszcze na to spojrzeć. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, był pogrzebany, ale Bóg wzbudził go z martwych. Bóg wzbudził go z martwych jako pierwszego. I dlatego on jest pierworodnym z umarłych. To są dwie różne rzeczy. Ja tak o tym mówię, ja tak to podkreślam, bo dla mnie to był problem. Co to znaczy, że Pan Jezus Chrystus jest pierworodnym stworzenia, a tutaj mamy w tym miejscu napisane, jest pierworodnym z umarłych. Gdy my sobie te dwie rzeczy zestawimy, to możemy tu zrozumieć, że jeżeli Pan Jezus jest pierworodnym stworzenia, to znaczy, że On jest pierwszy dla każdego stworzenia i przez Niego, i dla Niego, i w Nim te stworzenia zostały uczynione. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. I to są w zasadzie te pierwsze trzy wiersze z Ewangelii Jana, o których chciałem mówić. Czyli to są wiersze, które wskazują nam na to, że Pan Jezus Chrystus jest ponad czasem. Że On jest od nieskończoności, a potem znowu tu czytamy, że jest do nieskończoności. Czyli Pan Jezus nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo. Mało tego, tu mamy też drugą prawdę, że Pan Jezus tam był współwieczny, a tu jest wszechmocny razem z Ojcem, dlatego że wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Więc w zasadzie opierając się nawet na tych trzech wierszach, na tym tak zwanym prologu do Jana, to możemy stwierdzić, że Pan Jezus jest przedwieczny i wszechmocny. Że ma te cechy, które determinują Go jako osobę wszechmogącego Boga. Ja oczywiście na tym teraz jeszcze nie skończę. Ale to jest tak bardzo ważne, te trzy wersety, żebyśmy je sobie tu zapamiętali. Ja myślę, że kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, Panie, pokaż mi, jak to naprawdę wygląda, to wtedy Pan Bóg daje właśnie te trzy wersety, ale też i to, co podawałem z tego listu do Kolosan, ten pierwszy rozdział, 15, 16, 17, 18 werset, bo to są bardzo ważne wersety. One pokazują nam na boskość Pana Jezusa Chrystusa, na Jego nieskończoność, na Jego nieograniczoną moc. Ale chcielibyśmy iść dalej, dlatego że już jest 15 po 7. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli z kolei do 14 wersetu tego pierwszego rozdziału Jana. Tu mamy jakby następną rzecz. Tu mamy tak napisane, tak nam Jan to przedstawił. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ten werset z kolei pokazuje nam inną prawdę, że Słowo stało się ciałem. To jest ten moment. Ten moment. To, co było od początku. Ten werset nam wskazuje, że Słowo w pewnym momencie historii stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To jest ten punkt zero, ten punkt, w którym tu się narodził Pan Jezus Chrystus. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, ale może zanim do tego dojdę, to jeszcze skończę, to już chyba będzie tu końcówka. Spójrzmy, jest taki bardzo ważny rok. To jest rok 33. Ja myślę, że wiecie, co się wtedy stało. W 33 roku. Chyba będę musiał przypomnieć. Pan Jezus miał lat około 30, przez 3 lata był na ziemi i został ukrzyżowany. Czyli w 33 roku, około plus minus, Pan Jezus został ukrzyżowany. Czyli Jego ziemskie życie trwało jakby do 33 roku. A w tym 33 roku został ukrzyżowany. Ale to nie jest koniec historii. Zmartwychwstał i poszedł z powrotem do nieba. On poszedł z powrotem do nieba. I spójrzmy na to, bo to jest taki najprostszy diagram. Słowo było od wieków. Słowo było wszechmocne. I to wszechmocne Słowo stało się ciałem. Stało się ciałem, przybrało ciało. Przez 33 lata Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi, potem po ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu w niebo wstąpił i poszedł z powrotem do Ojca. Tu jest z powrotem z Ojcem. Z powrotem napiszemy może do Ojca. Taka jest tu historia Pana Jezusa Chrystusa. To jest historia, która jest nieskończona od przeszłości do nieskończonej przyszłości. Słowo stało się ciałem. To był ten punkt w historii. To jest to, co Jan powiedział w swoim liście, czego świadkami byliśmy od początku, od tego momentu. Praktycznie oni byli przez 3 lata, bo przez pierwszych 30 lat mało kto się przyglądał temu, jak Pan Jezus żył, jak Pan Jezus działał, oprócz Jego matki oczywiście i Ojca, którzy tu widzieli, jak czytamy, oni zachowywali te słowa w swoim sercu, w szczególności Maria, i potem to przekazywała i było to zapisane. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Również to zdanie jest bardzo ważne, bo Jan to tak bardzo jednoznacznie mówi, że ludzie, którzy widzieli Pana Jezusa, zobaczyli Jego chwałę. Ale jaką chwałę? Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Tutaj w tym miejscu mamy znowu tak bardzo jasno wskazane dwie osoby. Syn i Ojciec. Wszechmocny Bóg, który się objawił jako Ojciec i jako Syn. Spójrzmy teraz do 18 wiersza. bo on jest również no tak bardzo ważny w tej historii. Tutaj Jan z kolei tak pisze, kontynuując cały czas tą myśl. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ta pierwsza część tak brzmi. Boga nikt nigdy nie widział. I to również jest powtórzone w kilku miejscach w Bożym Słowie. Nikt nie może zobaczyć Boga, dlatego że gdyby Go zobaczył, a ponieważ zawsze jest grzesznikiem, to by umarł. Pamiętamy tą sytuację, prorok Izajasz, chyba 6 rozdział, on tak w pewnej chwili powiedział, zobaczyłem Boga, a jestem człowiekiem nieczystych warg i będę musiał umrzeć. Boga nikt nigdy nie widział. Ale potem mamy coś więcej. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Tutaj Jezus Chrystus, to słowo, o którym żeśmy mówili w pierwszym wierszu, jest określone jako osoba, jako jednorodzony Bóg. Spójrzmy na to, że tutaj Ojciec, wiemy, że Ojciec jest Bogiem, ale tutaj mamy ten nacisk, że jednorodzony Bóg, Jezus Chrystus, On jest jednorodzonym Bogiem i On jest na łonie Ojca. Tutaj mamy znowu to współdziałanie tych osób trójjedynego Boga. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ja może ze względu na czas już bym tu nie mówił na temat tego słowa jednorodzony, ale to też jest takie bardzo ciekawe słowo, ale w tym miejscu Jan nam pokazuje, że Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi przez te kilkadziesiąt lat, pokazywał nam Ojca. Objawiał nam Ojca. Jezus Chrystus objawiał nam Ojca. Jest takie miejsce w Ewangelii Jana w 14 tu rozdziale i zobaczmy od 8 do 10 wiersza, bo ono się tak bardzo ściśle z tym wiąże. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A teraz spójrzmy, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus jest w wieczerniku, kiedy rozmawia ze swoimi uczniami, kiedy oni są już bardzo smutni, bo dochodzi do nich powoli ta świadomość, że Jezus musi odejść. Pan Jezus z nimi rozmawia, ja sobie może tylko to otworzę, żebym widział całe. Pan Jezus z nimi rozmawia. I oni są tacy smutni. W pewnej chwili on im tak mówi, tu Pan Jezus, że a dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. To jest wiersz 4. Tomasz go pyta, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? A Pan Jezus mu odpowiada, ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiersz 7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I wtedy Filip tak mówi no do Pana Jezusa. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. On tak bardzo chciał, on tak bardzo po ludzku myślał. Panie Jezu, Ty tak dużo mówisz o swoim Ojcu. Proszę Cię, pokaż nam tego Ojca. A wtedy nam to wystarczy. To słowo tak bardzo często uderza w naszą duszę, bo my czasami byśmy też tak czegoś chcieli, co już mamy. Spójrzmy na to, jak Pan Jezus mu odpowiedział. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Spójrzmy na słowa Pana Jezusa Chrystusa. On mówi tak, kto mnie widział, widział Ojca. Ten jednorodzony Bóg, Jezus Chrystus, objawił Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Ja się przyznam, że ten fragment tej tu rozmowy tak bardzo mnie wzrusza, bo on mi pokazuje, że uczniowie byli takimi samymi ludźmi, jak my jesteśmy. My tak często mówimy, Panie, pokaż nam. I ci uczniowie też tak mówili. Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. A Jezus mówi, Filipie, Tyle lat patrzyłeś na mnie, na moją służbę, na to wszystko, co robiłem i nie rozpoznałeś mnie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Bracia i siostry, mowa o Trójcy jest również wzruszająca. To jest wzruszające, kiedy my widzimy, kiedy Pan Jezus w ten sposób mówi o swoim Ojcu. I On w ten sposób mówi o swoim Ojcu do swoich najbliższych. Może jeszcze, bo będę miał 15 minut. Chciałbym teraz tu powiedzieć jeszcze coś odnośnie dzieł Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Wszyscy bardzo dobrze znamy tę historię, że Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to Pan Jezus co robił? W pierwszym rzędzie nauczał. My o tym tak często tu zapominamy, że Pan Jezus nauczał. On bardzo dużo nauczał swoich uczniów. On bardzo dużo nauczał swój lud. I to było Jego pierwsze zadanie. Nauczanie, pokazywanie prawdy. Ale Pan Jezus robił coś więcej. On uzdrawiał, wskrzeszał z martwych, On uciszał burzę, On czynił cuda w sabat. On to wszystko robił. On mówił, że ja jestem sędzią, ja będę sądził świat. On to wszystko robił. I to jest dla nas dowód na to, że to, co Pan Jezus robił, to, co Ojciec Mu przekazał, to, co Ojciec robi, to i Pan Jezus Chrystus robi. I spójrzmy teraz może razem do Ewangelii i cały czas Jana, rozdział 5. Tutaj jest taka historia. Ja chciałbym, żebyśmy się na niej skupili i myślę, że to będzie ta historia, którą będę kończył, żeby też nie przedłużać czasu. Tutaj jest, to jest bardzo znana historia, 5 rozdział, może najpierw 6, 7, 8 i 9 werset, jakby było można. 5 rozdział od 6 do 9 wersetu. To jest taka historia, którą się bardzo często czyta, o której się bardzo często mówi. Był pewien człowiek, który od chyba 38 lat był chory, siedział czy właściwie leżał przy sadzawce, bardzo chciał być zdrowy. Tam było tak, że anioł przychodził raz za czas i poruszał wodę i kto pierwszy wskoczył, czy znalazł się w tej wodzie, to został uzdrowiony. I na tym miejscu znalazł się Pan Jezus Chrystus i czytamy tak. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Takie bardzo dziwne pytanie. Człowiek, który 38 lat był chory chyba, i nagle go tak pyta, tu Pan Jezus, czy ty chcesz być zdrowy? A on mu tak mówi. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Ten człowiek był taki bardzo racjonalny, taki bardzo przyziemny. Mówi, Panie, on oczywiście tu nie wiedział, kto to był Pan Jezus. On nawet tu nie wiedział, że człowiek, który z nim rozmawia, to był Jezus Chrystus. Ale on mu tak mówi, no człowieku, no szans nie ma. No po prostu to się nie da. I gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób, to możemy tak powiedzieć, że ten człowiek nie miał żadnej wiary. Ja się przyznam, że często cytuję ten fragment, dlatego że bardzo mi czasami jest trudno rozmawiać z ludźmi, którzy mówią tak, że jeśli nie uwierzysz, to nie dożyjesz tu uzdrowienia. I często się wini ludzi, że oni nie są tu uzdrowieni, bo nie mają wiary. Spójrzmy na ten przykład, to tak tylko całkiem przy okazji. Ten człowiek nie miał żadnej wiary, bo on mówił, Panie, to jest bez szans. Nie ma szans, no, żebym ja był zdrowy. I mimo jego niewiary, bo ja myślę, że mogę, że mogę tak powiedzieć, wiersz 8 i 9, mimo braku jego wiary, Pan Jezus go uzdrowił. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Cud, który uczynił Pan Jezus Chrystus. Chciałbym to podkreślić właśnie przy okazji, że Pan Jezus Chrystus może czynić cuda nawet wtedy, kiedy nie ma tej wiary. Bo Pan Jezus Chrystus jest wszechmocny. On jest wszechpotężny. I w tym wypadku tak właśnie było. To nie znaczy, że ja tu zachęcam do braku wiary, ale taki mamy przypadek. Spójrzmy. I tak mówi tu Pan Jezus. Weź swoje łoże i chodź. I ten człowiek wstaje po iluś tam latach, bierze swoje łóżko i idzie. I tu jest taka wzmianka, że tego dnia był właśnie sabat. I nad tym chciałbym się na chwilę skupić. Oczywiście to jest przykład tego, że Pan Jezus jest wszechmocny, że Pan Jezus może uzdrawiać nawet tych, którzy nie wierzą, bo Pan Jezus ma wszelką moc. On ma taką samą moc, jak ma Ojciec. W wierszu 16, 17 i 18, jakbyśmy mogli tutaj spojrzeć, żebyśmy się trzymali Słowa Bożego. Ten człowiek niósł to łóżko i Żydzi mu tak mówią, no człowieku, jest sabat, jak ty możesz tu pracować? Przecież my mamy przepisy i nie można nosić jakichkolwiek tu ciężarów w sabat. I wtedy ten człowiek tak mówi, ale człowiek, który mnie uzdrowił, tak mi powiedział, weź swoje łoże i chodź, i dlatego ja idę. Wiemy, że potem spotkał go Pan Jezus Chrystus i tak mu powiedział, żeby już więcej tu nie grzeszył, ale to jest inna sprawa. I wtedy ten człowiek się dowiedział, kto go uzdrowił, że go uzdrowił Pan Jezus Chrystus. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. To jest takie znamienne, że dla Żydów to nie było ważne, że człowiek, który tyle lat był chory, że został uzdrowiony, że stał się skutkiem. Ale dla nich było ważne to, że ich przepisik, że sabat, że to zostało przekroczone i koniec. I Jezus nie ma szans. W 17 wierszu tak mówi Jezus, a Jezus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Spójrzmy, znowu dwie osoby trójjedynego Boga, Jezus Chrystus i Ojciec. I on tak mówi, mój Ojciec. Jezus Chrystus mówi, mój Ojciec działa i ja działam. Dla nas sabat nie jest tu najważniejszy, ale to na tym bym się nie chciał dzisiaj skupić. Ale Pan Jezus tak bardzo mocno odpowiedział tym Żydom. Mój Ojciec działa i ja działam. I spójrzmy na ich tu reakcję. Dlatego Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Tak jak już wspomniałem na początku, na przestrzeni czasu i w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy mówią, że Jezus nie był Bogiem. Żydzi to wiedzieli dobrze. Siebie czynił równym Bogu. Oni wiedzieli, co to znaczy, kiedy Pan Jezus tu powiedział, że mój Ojciec działa i ja działam. Dla nich było to jednoznaczne, że Pan Jezus ogłasza się równym Bogu. Równym Bogu. Siebie czyni równym Bogu i Boga czyni własnym Ojcem. To było dla nich bluźnierstwo. To było dla nich przestępstwo i oni się nie potrafili z tym zgodzić. No i potem się wywiązała taka dyskusja między Panem tu Jezusem i Żydami i o tym bym może jeszcze chciał dzisiaj tu powiedzieć, o bardzo ważnych rzeczach, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Żydami i objawiał im się, jakim jest tu naprawdę. Wiersz 19, może 19, 20, 21, jakbyśmy, żeby to widzieć razem. Wtedy Jezus odezwał się do tych Żydów i rzekł im, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi u Ojca, to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Tutaj w tych wierszach, w tym piątym tu rozdziale, Jezus się tak bardzo odkrywa przed tymi ludźmi, kim jest tu naprawdę. Spójrzmy, co bowiem On czyni, to znaczy Ojciec, to samo i Syn czyni. A więc Syn czyni to samo, co czyni Ojciec. Spójrzmy na tą równowagę. Ojciec ma moc i Syn ma moc. Ojciec czyni i Syn czyni. Tu jest ten znak równości. Te osoby są współrówne, współpełne mocy. I to jest tak bardzo ważne. W wierszu 20 z kolei mamy określoną tą ścisłą społeczność, jaką Bóg Ojciec ma z Jezusem Chrystusem. Ojciec bowiem miłuje Syna. Tutaj mamy tą relację między Ojcem i Synem. Ich spaja miłość i ukazuje im wszystko i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła, niż te, abyście się dziwili. Tutaj mamy słowo wszystko. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Spójrzmy, jak bardzo mocno podkreśla to Pan Jezus Chrystus. Ukazuje Mu wszystko. Ojciec ukazuje wszystko Synowi. Nic przed Nim nie ukrywa. To jest dowodem boskości Pana Jezusa Chrystusa. To jest coś, co jest takim ukojeniem dla naszej duszy. W wierszu 21, albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak samo i Syn ożywia tych, których chce. Spójrzmy, tu mamy kolejną relację między Ojcem i Synem. Ojciec wzbudza z martwych i Syn wzbudza z martwych. Znowu, jak gdyby moc jest ta sama i u Ojca, i u Syna. Mało tego, spójrzmy, tutaj mamy tak napisane, tak i Syn ożywia tych, których chce. Więc Syn nie jest takim bezwolnym wykonawcą woli Ojca. Ale On, dlatego że Syn miłuje Ojca i Ojciec tu miłuje Syna, dlatego oni są w tej doskonałej harmonii. Zobaczmy teraz na werset 22 i 23. Może tu nie będę już wszystkiego czytał, ale jeszcze zobaczmy na to. Wiersz 22 mówi tak. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Tu z kolei mamy dwie następne wielkie prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, które świadczą o Jego boskości. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Na ten temat by można było dużo mówić, ale ta prawda jest bardzo ważna. Czemu ona jest taka ważna? Że Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi. Ja postaram się to tak tu powiedzieć, żeby to było takie w miarę jasne. Gdyby Bóg nas sądził, gdyby Bóg mnie czy ciebie sądził, gdybyśmy sobie mogli taką sytuację tu wyobrazić, że w pewnej chwili stajemy przed świętym Bogiem i który otwiera tą naszą księgę, no i tak mówi, to zrobiłeś źle, tam się źle zachowałeś, tu źle postąpiłeś, tu w tobie był taki, jak żeśmy słyszeli, gorzki korzeń, który tu wyrastał w górę, tamtemu źle zrobiłeś, tu zgrzeszyłeś, tu upadłeś. No to wtedy ja bym sobie mógł tak pomyśleć, Boże, ale Tyś nigdy nie był w mojej sytuacji, bo Ty jesteś Bogiem, który jest tam w górze, a ja tu na ziemi mam tyle problemów. Boże, Ty tego byś nie potrafił tego pojąć. Ale spójrzmy, Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi. Co to znaczy? To jest bardzo ważne. Syn będzie nas sądził. Jezus Chrystus będzie nas sądził. A czym jakby różni się Syn od Ojca? Spójrzmy, Ojciec posłał Syna tu na ten świat. I Jezus Chrystus był tu na tym świecie. List do Hebrajczyków, drugi rozdział chyba mówi o tym, że On wszystkich rzeczy tu doświadczył. Bo Pan Jezus był głodny, bo Pan Jezus był prześladowany, bo Pan Jezusowi zło rzeczono, bo chciało Mu się pić, bo nie miał często dachu nad głową. On to wszystko przeżył. Pan Jezus Chrystus przeżył wszystko to, co my przeżywamy. My tak czytamy, że On został doświadczony we wszystkim oprócz grzechu. A więc nikt z nas nie byłby w stanie tu powiedzieć no do Pana Jezusa, Panie Jezu, Ty tego nie znasz, co ja przechodziłem. Pan Jezus to wszystko przeszedł. I dlatego Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi. Wiecie, ta prawda dla mnie jest taka bardzo mocna. Ojciec przekazał sąd dla Syna, bo Syn był na tej ziemi, On to wszystko widział, On to wszystko przeżył, On tego wszystkiego dotknął, doznał. Wiemy, że On był prześladowany aż na śmierć i skończył na krzyżu. Tak więc On to wszystko zna. I z tego względu ten werset jest tak bardzo ważny, ale też świadczy o tym, że Pan Jezus Chrystus był umiłowanym przez Boga Synem na równi z Nim i zostało Mu dane to stanowisko, ten urząd sędziego. A teraz spójrzmy na wiersz 23, który również ma w sobie tą wielką treść. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Abyśmy wszyscy czcili Syna, jak czcimy Ojca. Tutaj mamy znowu ten znak równości między boskością Syna i boskością Ojca. Syn i Ojciec są Bogiem. Oni są Bogiem. I dlatego my mamy czcić i Syna, i Ojca. Mało tego, mamy tak napisane, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Bracia i siostry, to zdanie również nam mówi o wielkiej prawdzie. Kto nie czci Syna, kto nie uważa Syna za Boga, za posłańca Boga, za Syna Bożego, ten nie czci Ojca. A więc ci, którzy uważają, że Jezus nie był Synem Bożym, że nie był równym Bogu, to tak jakby nie czcili Boga, który go posłał. To również nam mówi o boskości Pana Jezusa Chrystusa, o tym, co jest tak bardzo ważne. Spójrzmy jeszcze do Jana, 10 rozdział i 30 werset. Ja będę już kończył, dlatego że jest za 28. Tutaj z kolei znowu Pan Jezus przy innej sposobności czy okazji, jak był razem z Żydami, to tak powiedział: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Spójrzmy na ten werset, też i w świetle tego, co mówiłem w zeszłym tu tygodniu. Ja i Ojciec jesteśmy. Tu mamy liczbę mnogą. Czyli Jezus Chrystus, Syn Boży i Ojciec, to są dwie osoby. Jesteśmy my. Nas jest dwóch, jak gdyby w tym momencie. Z jednej strony. A z drugiej strony mamy tak napisane: jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Łączy nas jedność celu. Łączy nas miłość. Łączy nas to dzieło odkupienia. W tym wierszu również się zawiera prawda o trójjedynym Bogu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tu nie jest tak napisane: ja i Ojciec jedno jestem. Ale jest tu napisane: jedno jesteśmy. To są dwie osoby. To nie jest jedna osoba. Ze względu na czas bym już innych rzeczy tu nie mówił. Chciałbym jeszcze się tylko skupić na tym, na roli Pana Jezusa Chrystusa teraz, żebyśmy sobie jeszcze przypomnieli. Starałem się mówić o tym czasie, o tym przedziale czasu, kiedy Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi. On tutaj był jako człowiek, on tutaj był jako Bóg. Tak żeśmy to czytali w tym pierwszym rozdziale, chyba w 12 wierszu, kiedy Pan Jezus przyoblekł to ciało i kiedy był Bogiem człowiekiem. Wielu ludzi w to nie uwierzyło, tak czytamy. Byli tacy, którzy uwierzyli, ci są dziećmi Bożymi, ale byli tacy, którzy nie uwierzyli i wiemy, że Pan Jezus został ukrzyżowany, w niebo wstąpił i jest teraz u Ojca. Jest teraz u Ojca. Wiemy, że On jest teraz Królem Królów i Panem Panów. On, w liście do Filipian, 2 rozdział, tam jest tak napisane: dlatego Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Pana Jezusa zginało się wszelkie kolano i aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. Tak w tej chwili jest. Pan Jezus jest w tej chwili Królem. On jest Królem Królów i Panem Panów. Ale jest jeszcze jedna funkcja, Pan Jezus dzisiaj pełni i tą funkcją chciałbym dzisiejszy dzień zakończyć. To mamy napisane w pierwszym liście Jana, w rozdziale 2, wierszu 1 i 2. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 1-2. Tutaj mamy tak napisane, to jest Jan, który pisze do wierzących, który pisze do odbiorców swojego listu. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. To jest ten moment. ten moment, a w zasadzie ten czas teraz. A jeśli by kto zgrzeszył tu na ziemi, mamy orędownika tu u Ojca, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za nasze grzechy. I nie tylko za nasze grzechy, lecz i za grzechy całego świata. Jezus Chrystus, będąc tu u Ojca, będąc Królem Królów i Panem Panów, jednocześnie jest tym, który jest tym arcykapłanem i który się za nami wstawia. On orędowuje za nami. Ja tym chciałbym dzisiaj skończyć, że Jezus Chrystus, osoba trójjedynego Boga, jest dzisiaj Królem Królów, jest Panem Panów, ale jest także tą osobą, która wstawia się za nami, bo On jest ubłaganiem za nasze grzechy. Bracia i siostry, tu mówienie o trójjedynym Bogu to nie jest teoria. To nie jest teoria, ale to jest prawda. To jest prawda, która daje wolność. To jest prawda, która wyzwala. Jezus Chrystus jest teraz u Ojca. Gdybyśmy chcieli spojrzeć już na sam koniec, jak to wygląda teraz. Jezus Chrystus jest tam u góry u Ojca. A kto jest tu na ziemi? Kto jest we mnie, kto jest w tobie? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jest w tobie Duch Święty. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli narodziłeś się na nowo, to Bóg posłał Ducha swojego Syna do serc wołających Abba Ojcze. Duch Święty jest we mnie i w tobie. I Duch Święty ożywia nam to Słowo. I Duch Święty kieruje nas na to, że jeśli byśmy zgrzeszyli, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, że dzisiaj, tak bardzo praktycznie, tu możemy widzieć współdziałanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duch Święty jest we mnie i w tobie. To jest ten Duch Synostwa. To jest ten Duch, w którym ja mogę wołać Abba, to jest Ojcze. To jest ten Duch, który mnie pociesza, który mnie prowadzi, który mnie poucza, który mnie także dyscyplinuje. Można by tak powiedzieć, to jest taki Boży agent we mnie. To jest taki Boży wysłannik, który pilnuje interesów Bożych, że tak powiem, we mnie. A koło Ojca jest Jezus Chrystus, jest orędownik. Jeśli bym zgrzeszył, to mogę prosić o przebaczenie, nawet dzisiaj. Ojciec, Syn i Duch Święty, błogosławiony Trójjedyny Bóg, niech Jemu będzie chwała, że On jest w nas i dla nas. Amen.